Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o modlitwę za przeżywający trudne chwile Kościół w Chinach. Spotkał się też z ofiarami masakry w kościele w Bagdadzie. Po relacji z audiencji ogólnej powiemy o liście otwartym do polskich posłów, który jest wołaniem o aktywną i długofalową politykę rodzinną w naszej ojczyźnie.
Rodzina wychowująca dzieci jest najbardziej zagrożoną grupą ubóstwem w Polsce.
Przybliżymy też kolejną edycję wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W tym roku przebiega ono pod hasłem Zapalmy dzieciom światło nadziei.
Od samego początku było wymyślone w ten sposób, żeby pozyskać środki na niesienie pomocy dzieciom najbardziej potrzebującym pomocy. Chodzi właśnie o danie nadziei, że ich przyszłość może być lepsza niż obecne dzieciństwo.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na Środowy Magazyn.
Pustelnicy i zakonnicy klauzurowi nie izolują się od świata z motywów egoistycznych, lecz po to, by dojrzewać w ludzkiej wrażliwości i pogłębiać swoją wiarę. Stanowią oni cenny skarb Kościoła, przede wszystkim dlatego, że przypominają o prymacie Boga oraz o znaczeniu stałej i intensywnej modlitwy, powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Mówił w niej o angielskiej mistyczce Julianie z Norwich. Była ona rekluską, przez większość życia zamkniętą w celi przylegającej do jednego z kościołów.
Ta mistyczka, czczona w Wielkiej Brytanii zarówno przez katolików, jak i Anglikanów, żyła w latach 1342-1430. W maju 1373 roku zapadła nagle na ciężką chorobę, która zdawała się zmierzać ku śmierci. Na widok krzyża, z którym przyszedł do niej kapłan, natychmiast odzyskała zdrowie i doznała 16 objawień, które potem opisała i skomentowała w książce zatytułowanej Objawienia Bożej Miłości. Zainspirowana tą miłością, Julianna wybrała życie eremickie, zamykając się w jednej celi przy kościele świętego Juliana w Norwich. Tam oddawała się modlitwie, medytacji i studium. Służyła też wielu ludziom, którzy przychodzili do niej po radę i kierownictwo duchowe.
Benedykt XVI zauważył, że ludzie święci i dojrzali w wierze, tacy jak Julianna z Norwich, znajdują odpowiedzi na najtrudniejsze pytania wiary. Jedno z takich pytań dotyczy cierpienia niewinnych. Dlaczego Bóg na nie pozwala?
Oświeceni wiarą udzielają odpowiedzi, która otwiera nasze serca na ufność i nadzieję. W tajemniczych planach opatrzności Bóg również ze zła jest w stanie wyprowadzić większe dobro, jak o tym pisała Julianna. Łaska Boża nauczyła mnie, że powinnam trwać niewzruszenie w wierze i głęboko wierzyć, że wszystko się dobrze skończy. Tak, drodzy bracia i siostry, obietnice Boga są większe od naszych oczekiwań. Jeśli zawierzymy Bogu, Jego wielkiej miłości, najczystsze i najgłębsze pragnienia naszego serca, nigdy nie doznamy zawodu i wszystko będzie dobrze, wszystko wyjdzie na dobre. Takie jest przesłanie Julianny z Norwich, które również i ja pragnę wam dziś przekazać.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do rozpoczętego właśnie Adwentu.
Witam polskich pielgrzymów. W okresie Adwentu z radością przygotowujemy się do spotkania z Panem w tajemnicy Bożego Narodzenia. Wszystkim życzę, aby ten czas łaski budził świadomość, że całe nasze życie jest ufnym oczekiwaniem na spotkanie z Chrystusem, który przychodzi. Serdecznie wam błogosławię.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI zaapelował o modlitwę za Kościół w Chinach. Wiąże się to z ostatnimi napięciami między Stolicą Apostolską a komunistycznymi władzami w Pekinie. Stolica Apostolska ostro zaprotestowała przeciwko ingerencjom chińskich władz w sprawy Kościoła. Te zaś zareagowały nie mniej stanowczo, zwołując na 7 grudnia zgromadzenie lojalnych względem reżimu wiernych. Zgromadzenie takie nie odbywało się od kilku lat, co odczytywano jako znak ocieplenia relacji z Watykanem.
Raccomando alle preghiere vostre
Polecam waszej modlitwie, a także modlitwom katolików na całym świecie Kościół w Chinach, który, jak wiecie, przeżywa dziś szczególnie trudne chwile. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, wspomożenie wiernych, niech wspiera wszystkich chińskich biskupów, którzy są mi tak bliscy, aby z odwagą dawali świadectwo o swej wierze, pokładając wszelką nadzieję w Zbawicielu, na którego czekamy. Zawierzajmy też Maryi Pannie wszystkich katolików tego umiłowanego kraju, aby dzięki jej wstawiennictwu mogli żyć naprawdę po chrześcijańsku w jedności z Kościołem powszechnym, przyczyniając się w ten sposób do zgody i dobra wspólnego ich szlachetnego kraju.
Po audiencji Benedykt XVI spotkał się z przebywającymi we Włoszech ofiarami krwawego zamachu na syrokatolicki kościół w Bagdadzie dokładnie sprzed miesiąca. Na prośbę watykańskiego sekretarza stanu Włochy zgodziły się przyjąć część rannych wraz z krewnymi. Przybyli oni do Rzymu 12 listopada. Choć zostali hospitalizowani w klinice Gemelli, a ich rodziny zamieszkały w należącym do kliniki kompleksie rezydencjalnym. Dziś przybyli do Watykanu, by spotkać się z papieżem. W sumie w audiencji uczestniczyło 50 osób, w tym 26 rannych i 21 krewnych.
O zaniedbaniach polityki rodzinnej w Polsce napisali członkowie zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski w liście otwartym do posłów. W dokumencie wskazują na narastające problemy polskich rodzin i braki w polityce społecznej na ich rzecz oraz przypominają, że minęły już 2 lata od podpisania przez tę komisję deklaracje w sprawie polityki rodzinnej, a nadal postulaty w niej zawarte nie zostały zrealizowane. Jak powiedział Paweł Wosicki, członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, Polska ma jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie.
Rodzina w Polsce wychowująca dzieci, szczególnie większą ilość, no jest często w bardzo dramatycznej sytuacji finansowo-materialnej. Nie kto inny, ale właśnie rodzina wychowująca dzieci jest najbardziej zagrożoną grupą, czy gospodarstwem domowym, najbardziej zagrożoną grupą ubóstwem w Polsce.
Należący do zespołu Antoni Szymański z niepokojem zauważył, że od 6 lat nie zmieniła się podstawa uprawniająca do zasiłku rodzinnego w Polsce. By go otrzymać, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 504 zł brutto miesięcznie.
W związku z tym rocznie wypada z tego systemu 400 do 500 tysięcy dzieci. Czyli my zmierzamy szybkimi krokami do likwidacji podstawowego systemu wsparcia rodzin ubogich i dzieci z rodzin ubogich, jakim jest system świadczeń rodzinnych, czyli zasiłku rodzinnego, który połączony jest z rozmaitymi dodatkami. Ten system co roku z punktu widzenia budżetu państwa przynosi oszczędności. W związku z tym sformułowanie tezy, że Polska oszczędza na dzieciach biednych, jest słuszne.
Niepokojącym zjawiskiem jest wzrastająca liczba rozwodów i separacji. W ostatnich latach jest ich około 70 tysięcy rocznie. Istnieje też swego rodzaju zachęta do samotnego rodzicielstwa, zauważa Antoni Szymański.
Pierwszeństwo w zapisaniu do przedszkola, który jest towarem deficytowym, mają samotni rodzice. Że rozliczyć się z dzieckiem może w Polsce podatkowo kto? Samotny rodzic. Ale rodzic, który ma 5 dzieci i żyje w małżeństwie, już nie może się rozliczyć z własnym dzieckiem. Czyli są zachęty prawne, które wspierają ten układ, że coraz więcej dzieci w Polsce wychowuje się w osłabionych środowiskach rodzinnych.
Teresa Capella ze Związku Dużych Rodzin 3+ przypomniała, że Unia Europejska pozostawia kwestie polityki rodzinnej w gestii poszczególnych państw członkowskich.
Niestety kolejne projekty polityki rodzinnej w Polsce nie spotkały się z żadną realizacją i została ona zepchnięta na szczebel samorządowy. Trudno jest podejmować jakieś działania samorządowe, kiedy w przestrzeni państwowej to pojęcie jest puste i właściwie zupełnie niezdefiniowane.
W listopadzie 2008 roku przez Komisję Wspólną przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski podpisana została deklaracja w sprawie polityki rodzinnej. Za priorytety uznano zwiększenie nakładów z budżetu państwa na rodzinę, umożliwienie rodzicom połączenia ich ról rodzinnych i zawodowych czy pomoc materialną dla rodzin wielodzietnych. Niemal żaden z zawartych w deklaracji 9 postulatów na rzecz polityki rodzinnej nie został do tej pory zrealizowany. Aż 26% polskich dzieci żyje w biedzie, wynika z danych Komisji Europejskiej. Jest to najwyższy odsetek pośród wszystkich krajów Unii. W tym roku sytuacja dzieci jest szczególnie trudna w związku z powodzią, która nawiedziła Polskę. Stąd 17. już edycja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom dedykowana jest małym powodzianom i przebiega pod hasłem Zapalmy dzieciom światło nadziei. O akcji rozmawiam z wicedyrektorem Caritas Polska, księdzem Marcinem Brzezińskim i należącą do tej organizacji Martą Titaniec.
Od samego początku to konkretne dzieło było wymyślone w ten sposób, żeby pozyskać środki na niesienie pomocy dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących, czy dzieciom najbardziej potrzebującym pomocy. I w tym roku również chcemy dać pomoc dzieciom potrzebującym, zapalić tę nadzieję, czyli przywrócić im, zwłaszcza dzieciom z bardzo ubogich rodzin, poczucie no właśnie wartości, poczucie, że mają szansę w życiu. Chodzi właśnie o danie nadziei, że ich przyszłość może być lepsza niż obecne dzieciństwo. Co temu służy? No przede wszystkim szanse edukacyjne, czyli pomoc w tym, aby te dzieci z rodzin najuboższych mogły nie kończyć edukacji na tym najniższym, najbardziej podstawowym poziomie, tylko mogły się kształcić dalej, żeby miały książki do szkoły, żeby miały możliwość choćby kursów językowych, czy zakupienia komputera, czy dostępu do internetu. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest to już takie praktycznie minimum edukacyjne. Chodzi o to, żeby dzieci mogły także spotykać się z innymi rówieśnikami, nawiązywać kontakty, przyjaźnie. Temu służą chociażby organizowane corocznie kolonie dla dzieci, właśnie organizowane przez Caritas diecezjalne. To pomaga, to wszystko stawia te dzieci w lepszej sytuacji, no ale też wszystko potrzebuje środków. W związku z tym ta wigilijna świeca, którą można nabyć w parafiach, która jest rozprowadzana we wszystkich diecezjach w całej Polsce, i która stała się już chyba też tradycją wielu domów, by nie powiedzieć, że właśnie wszystkich, aby ona płonęła w Wigilię, przypominając o tym, że nie możemy zapominać o tym, którym jest dużo gorzej niż nam. Bo jeżeli siadamy do stołu wigilijnego, to zawsze rodzi się w nas coś dobrego, jakaś życzliwość, jakaś pamięć o najbliższych przede wszystkim, ale także warto by w tym dniu, tak jak ten talerz dla bezdomnego czy przypadkowego przechodnia, ta świeca by przypominała, że są dzieci, które bez naszej pomocy będą miały bardzo smutne dzieciństwo, a w dniu świątecznym chcielibyśmy, aby wszyscy mieli uśmiech na twarzy.
Rozprowadziliśmy w ostatnim roku ponad 3 miliony świec, czyli wokół jednej świecy, no święta są świętami rodzinnymi, więc siedziało, nie wiem, 5-6 osób. Bardzo łatwo pomnożyć, ile to daje prawie pół Polski, jeśli chodzi o mieszkańców. I tak sobie myślę, że pomoc drugiemu jest właśnie i ponadkonfesyjna, i ponad podziałami też religijnymi, więc tak się cieszymy, że ona już się staje, właśnie co ksiądz powiedział, powoli tradycją, pewnym symbolem nie tylko może kościoła czy religii, ale także, że obok nas jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, w tym przypadku dziecko, które jest najbardziej bezbronne i potrzebujące pomocy.
Jak wygląda sytuacja polskich dzieci, gdy chodzi właśnie o biedę, o problem ubóstwa w porównaniu z dziećmi z innych krajów Unii Europejskiej? Czy jest u nas gorzej, lepiej?
Znaczy według statystyk to niewątpliwie jest duża grupa dzieci żyjących w ubóstwie. To jest według różnych badań, ale mniej więcej 1/4, 25-26% dzieci żyje stale w ubóstwie. To jest dużo.
A co my rozumiemy pod pojęciem życie w ubóstwie? Jak ksiądz mówi, że dzieci żyją w ubóstwie?
Ubóstwo jest wtedy, kiedy rodzina nie może spełniać swoich funkcji czy zapewnić bezpiecznego poziomu zaspokojenia potrzeb. Chodzi o jedzenie, chodzi o edukację, chodzi o kształcenie, chodzi o także ubrania, bo wiele dzieci na przykład zimą nie chodzi do szkoły, dlatego że nie mają ciepłej odzieży. Wtedy, kiedy przychodzi mróz, zostają w domu albo idzie tylko to dziecko, które ma akurat dobre buty i ciepłą kurtkę.
I tu mówimy cały czas o Polsce.
O Polsce, tak. W dużych miastach może to mniej jest widoczne, czy generalnie społeczeństwo odczuwa w miarę dobrobyt, ale jest duża strefa tego ubóstwa. Oczywiście są różne przyczyny tego ubóstwa, bo czasami jest to, można powiedzieć, zawinione, aczkolwiek nie przez dzieci oczywiście. Więc my staramy się dostrzec te potrzeby i proponować rozwiązania, czyli przede wszystkim nasza pomoc musi być bardzo celowa. Nie chodzi o to, żeby dać pieniądze, które mogą też oduczać troski, samodzielności, uczyć bezradności. To nie o to chodzi. My chcemy przez nasze działania pomagać tym rodzinom, ratować dzieci przede wszystkim, ale nie marnować tych środków, czyli właśnie lepiej zawieźć dzieci na kolonie, gdzie nie tylko spędzą miło czas, zobaczą trochę kraju, będą mogły czegoś się nauczyć, spotkać z rówieśnikami, ale także w czasie tych kolonii czasami trzeba tym dzieciom po prostu kupić ubranie, trzeba im coś dać, z czym mogą wrócić do domu, czy chociażby wyprawki szkolne, które też fundujemy dla dzieci z rodzin najuboższych, lub dzieci, tak jak w tym roku chociażby dla dzieci powodzian, dzieci, które straciły wszystkie przybory szkolne. Ale także proponujemy całoroczny program Skrzydła, czyli stypendia dla dzieci z rodzin najuboższych, aby miały właśnie na książki, na kształcenie, na języki, na programy komputerowe. To są pieniądze, które muszą być wydane ściśle na określone cele. Więc to daje nam takie poczucie, że nie są to środki marnowane. Także osoby, które wspierają nas chociażby w tym programie Skrzydła lub przy okazji wigilijnego dzieła, które składają swoje ofiary w kościołach, przyjmując świece do domu, mogą być spokojne, że to jest pomocą bardzo ściśle ukierunkowaną.
To powiedzenie wyrównywanie szans edukacyjnych naprawdę posiada wielką głębię i znaczenie w Polsce ciągle jeszcze. Bo w dużych miastach, to co ktoś powiedział, jak słyszymy, że dzieci jeszcze nie mają w czym pójść do szkoły, no to brzmi jak sprzed wojny. Ale tak rzeczywiście jest. I myślę, że wigilijny dzieł pomocy dzieciom, rozprowadzanie świec czy program Skrzydła, no to właśnie to przecięcie tego kręgu biedy, często niezawinionej, bo to nie jest tak, że jak jest bieda, to od razu w czasie musi być patologia. Nie, to po prostu ciągle jeszcze ta sytuacja ekonomiczna, taka, a nie inna, powoduje w różnych regionów, że tak jest.
Może warto też przy tej okazji przypomnieć, że środki, które pozyskujemy przy okazji wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, w dużej mierze zostają od razu w parafiach, tam gdzie te świece są rozprowadzane, aby wspomóc dzieci z tych konkretnych wspólnot parafialnych. I często też te środki trafiają po prostu na zakup obiadów, bo też trzeba wspomnieć o tym, że bardzo często te dzieci z rodzin ubogich po prostu jedyny gorący posiłek mogą zjeść do syta właśnie w szkole, więc to też jest taka bardzo konkretna, bardzo wymierna pomoc, która jest dla tych dzieci niezbędna. I czasami jest tak, że dzieci idą do szkoły bardziej dlatego, że będzie obiad, niż to, że będą lekcje. To też pokazuje, jak bardzo jest nasza pomoc i ta solidarność taka społeczna niezbędna.
Czy możemy powiedzieć, że przy okazji wigilijnego dzieła pomocy dzieciom te nasze polskie dzieci potrzebujące w jakiś sposób dzielą się ze swoimi rówieśnikami w innych krajach, którzy są jeszcze może bardziej potrzebujący? Chodzi mi o to, że no część tych pieniędzy jednak idzie na wspomaganie maluchów chociażby w Afryce.
Tak, to też już od wielu lat jest praktykowane, aby ten symboliczny grosz, czyli tak naprawdę 10 groszy od każdej świecy, trafił na dzieci jeszcze bardziej pozbawione pomocy i pozbawione także szans, więc staramy się co roku wskazać rejon Afryki przede wszystkim, gdzie nasze te grosiki uzbierane mogą rzeczywiście przynieść pomoc. W tym roku chcemy te środki skierować do Kenii, do kraju, w którym także jest bardzo trudna sytuacja, zwłaszcza, że tam też są i niepokoje, i częściowo są uchodźcy z rejonów ogarniętych wojną, więc te dzieci tam są naprawdę w strasznej sytuacji. I też zawsze staramy się, żeby te środki, aby nie było właśnie marnotrawstwa ich, trafiały do polskich misjonarzy czy do innych instytucji kościelnych, które mogą zagwarantować nam to, że rzeczywiście będą spożytkowane dla tych dzieci.
Wigilijne dzieło pomocy dzieciom po raz 17, ale po raz 11, jeżeli dobrze pamiętam, jest to inicjatywa ekumeniczna. Włączają się w nią diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego oraz prawosławny Eleoz. Co jest, można powiedzieć, taką mocną stroną tego, że to jest ekumeniczna akcja?
Znaczy, to pokazuje, że bieda nie ma wyznania. No to jest truizm, ale po raz kolejny to się potwierdza, że także wśród naszych braci będących członkami innych kościołów chrześcijańskich też ten problem istnieje. Oczywiście w innej skali, bo w Polsce no, to jest oczywiste, że zdecydowaną większością są katolicy w naszym kraju, w związku z tym też potrzebujących najwięcej mamy w Kościele katolickim. Natomiast to pokazuje też to, że ten symbol świecy jest bardzo właśnie ogólny i łączący. I to jest, myślę, wielka wartość, że ta akcja też nas łączy, pozwala nam ze sobą rozmawiać, spotykać się i myśleć wspólnie o tym, co możemy razem zrobić. Czyli to jest ogromna wartość. Nie ekumenizm teoretyczny, tylko bardzo praktyczny. I najpiękniej to wygląda w tych rejonach kraju, czy w takich miejscowościach, gdzie są właśnie kościoły ewangelickie i katolickie obok siebie i ta sama świeca, aczkolwiek oczywiście z emblematem diakonii i Caritas, pojawiają się w tych samych miejscowościach, nawet w tych samych domach, bo często są też rodziny mieszane wyznaniowo i wtedy no, te świece się też spotykają na tym jednym stole. I to jest niezwykle piękne, myślę, i wymowny gest, znak taki prawdziwy bliskości naszej chrześcijańskiej i to jest ogromna wartość tej akcji.
O wigilijnym dziele pomocy dzieciom rozmawiałam z Martą Titaniec i księdzem Marcinem Brzezińskim z Caritas Polska. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.